Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swojemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział przy źródle. Było to około godziny szóstej. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała ci się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boga, wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku wiecznemu życiu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który teraz z tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło wierzyć w Jezusa dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Jezus wraca z Jerozolimy do Galilei, do swojego ojczystego miasta. Był w Jerozolimie jako pielgrzym na święto Paschy i tam w Ewangelii według świętego Jana ukazał znaki, wypędził handlarzy ze świątyni, oczyszczał świątynię, pokazując, że jest posłańcem Boga i jest wyposażony w Jego moc i autorytet, większy niż autorytet tych, którzy sprawowali w świątyni władzę. To tam, w Jerozolimie, zaczęto wierzyć w Jezusa, jak mówi Ewangelia następnie, a potem przyszedł do Jezusa Nikodem, członek Wysokiej Rady Izraela, nocą. I w tej nocnej rozmowie Jezus objawiał Nikodemowi tajemnicę swojej misji i wyjaśniał mu znaczenie i owocność swojego głoszenia, owocność zbawienia. Mówił mu o powtórnym narodzeniu, narodzeniu w duchu, o nowej tożsamości, którą nabywa każdy, kto zaczyna wierzyć w Chrystusa, wierzyć w Jezusa Mesjasza. A teraz w tej scenie Ewangelii wraca Jezus z Judei do Galilei i przechodzi przez Samarię. Przechodzi w pobliże miasta Sychar. Samaria kiedyś była centralnym regionem od IX wieku, od X wieku przed Chrystusem, północnego państwa Izrael. Ale po wojennej klęsce w roku 722 przed Chrystusem stała się prowincją tylko państwa asyryjskiego. Nowi władcy tej ziemi wypędzili elity żydowskie i zastąpili je przesiedleńcami z Asyrii. Niższe warstwy ludności żydowskiej pozostały natomiast w kraju. W VII wieku przed Chrystusem król Judy Jozjasz zdobył te tereny, ale ludność mieszana tej ziemi, żydowsko-pogańska, została uznana za nieczystą religijnie. I tak rozwijał się tu autonomiczny, samarytański kult Boga Izraela, którego centrum była świątynia na górze Garizim w Samarii, a którego podstawą był Pięcioksiąg Mojżesza w roku 128 przed Chrystusem. Arcykapłan Jan Hyrkan I nakazał zburzenie świątyni Samarytan na górze Garizim. Mimo to religia samarytańska nie zaniknęła. Są o tym świadectwa w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. I napięcie między Żydami a Samarytanami trwało w czasach Jezusa. I również ta Ewangelia o tym świadczy. Ewangelie przekazują jednak również, że Jezus nie podzielał oficjalnie demonstrowanej, negatywnej postawy Żydów wobec Samarytan. Opowiedział przypowieść o Samarytaninie, który okazał się miłosierny, jak Bóg jest miłosierny, i w tym był wierniejszy Bogu niż kapłan, który minął pobitego wędrowca, niż faryzeusz, pobożny Żyd. Jezus pokazywał swoją sympatię dla Samarytan. I gdy tu siada przy studni w połowie dnia, podczas upału, zaczyna rozmowa z Samarytanką, z kobietą z Samarii. On, pobożny Izraelita, nie powinien publicznie prowadzić tej rozmowy z kobietą, a do tego jeszcze Samarytanką. W ten sposób przekracza Jezus te tradycje wykształcone z niechęci i animozji. Rozmawia z nią nie o czymś błahym, ale o czymś, co jest w życiu najważniejsze. I właśnie ona staje się słuchaczką, a nie wielu Żydów z Galilei czy z Judei. Rozmawia z nią o pragnieniu życia, a to najważniejsze pragnienie, które ma człowiek. Chcieć żyć na zawsze, mieć własne życie, mieć smak spełniającego się, nieprzemijającego własnego życia. To najwyższa mądrość i racjonalność. O tym Bóg mówił także w świętych tekstach Pisma, Izraela. Mówi o niej Izraelitom także Mojżesz w swojej pożegnalnej mowie i Samarytanie czytali te teksty, ponieważ Pięcioksiąg Mojżesza był ich świętym pismem, powtórzonym prawie ostatniej księdze Tory, między innymi w 4 rozdziale. Mojżesz mówi o zachowywaniu słów Boga, o zachowywaniu przykazań Boga, aby żyć, aby Izrael żył. Pragnienie życia i życie, które nie przemija, to najwyższa wartość. O tych najważniejszych sprawach i wartościach dziedzictwa mądrości Izraela rozmawia Jezus nie z godnym siebie mężczyzną, wykształconym, należącym do elity religijnej, politycznej czy gospodarczej Izraela, ale z prostą kobietą z ludu. I to do tego jeszcze kobietą należącą do pogardzanego, nieczystego religijnie dla Izraelity ludu Samarytan. To łamie wszelkie konwenanse. Takiej kobiecie właśnie Jezus objawia się jako Mesjasz. Tego nie czynił publicznie, unikał deklaracji mesjańskiej, dopóki nauczał. A tu objawia się tej kobiecie jako Mesjasz, gdy ona mówi: wiem, że przyjdzie Mesjasz, on wszystko nam objawi, jestem nim ja, który z tobą mówię. Takiej kobiecie właśnie objawia się Jezus jako ostateczny Boży posłaniec zbawienia, na którego od wieków czekali Żydzi, cały lud Izraela, jego elity, a on objawia się takim nie w Jerozolimie, nie w Galilei, ale właśnie tu, na pogańskim terenie, kobiecie z Samarii. I mówi jej o zaspokajaniu pragnienia nieprzemijającego życia. Mówi jej, że może jej dać ten dar. Dar wody nieprzemijającego życia. To najwyższa mądrość, najwyższa racjonalność, największe szczęście. To pragnienie może zaspokoić nie woda z jakiegoś ziemskiego zbiornika, ale woda ducha podana przez Jezusa, podana przez Mesjasza Izraela. I ta Samarytanka słyszy to i stanie się posłańcem zbawienia, podobnie jak później po zmartwychwstaniu Maria Magdalena będzie posłańcem zmartwychwstania do uczniów. Tradycja Pism Świętych zna motyw wody żywej, o której mówi Jezus, jako znak zbawienia, jako narzędzie zbawienia, ratowania życia. Bo u proroka Jeremiasza, w 2 rozdziale, 13 wersecie, można usłyszeć, że to Bóg jest źródłem żywej wody. Mówi Jeremiasz w imieniu Boga: czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież nie są wcale bogami. Mój zaś naród zamienił swoją chwałę na to, co nie może pomóc. Niebo niechaj cię na to ogarnie, osłupienie, groza i wielkie drżenie, wyrocznia Pana. Bo podwójne zło popełnił mój naród i opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Czy Izrael jest może sługą albo niewolnikiem z urodzenia? Dlaczego stał się łupem, nad którym ryczą lwy, wydając głos? Tak w imieniu Boga wypowiada żal i ból i skargę Jeremiasz, że opuścili Boga źródło wody żywej, a wykopali sobie cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Jezus obiecuje źródło wody żywej każdemu, kto w Niego uwierzy jako Mesjasza, czyli namaszczonego przez Boga, który przynosi prawdziwe zaspokojenie najważniejszego pragnienia życia, nieprzemijającego życia i istnienia. O zaspokojenie tego pragnienia, do którego sprowadzają się wszystkie pragnienia w życiu, może poprosić Jezusa, Mesjasza Izraela, nie tylko mężczyzna Izraelita, ale także kobieta i to nawet Samarytanka. To wymowa tej sceny. Ona prosi Jezusa, uznając, że jest prorokiem, bo przeniknął jej tajemnice życia, bo wie o niej, jak żyje i co ją boli i jaki chaos jest w jej życiu. Ale Jezus obiecuje jej pomoc w jej życiowym chaosie, w chaosie mężczyzn, którzy nie są jej mężami, w chaosie i bólu szukania miłości i prawdziwego, zaspokojonego życia, spełniającego się życia. Jezus obiecuje jej wodę żywą, komuś takiemu. To wielki znak zbawienia Mesjasza, Mesjasza Izraela, tutaj, dla poganki, dla kobiety z pogan. Mesjasz Izraela zaspokaja pragnienie nieprzemijającego życia także ludzi z innych ludów zatem. I to jest na początku Ewangelii świętego Jana objawienie powszechnej misji Mesjasza Izraela wobec wszystkich ludów świata. Pragnienie zarówno kobiet, jak i mężczyzn, Żydów i nieżydów, wszystkich ludzi, będzie zaspokojone przez Jezusa Mesjasza, gdy w Niego uwierzą. Tego pragnienia nie można zaspokoić niczym ziemskim, niczym przemijającym, nawet nie oparciem o innych ludzi, którzy nie mogą być podstawą naszego zbawienia. Nawet najbliżsi nie są fundamentem naszego zbawienia i nie mogą nam podarować wiecznego, nieprzemijającego życia i smaku spełniania się własnego życia. Może nam to podarować jedynie Bóg przez Jezusa. Także to opieranie się o Boga nie może być zakorzenione w niczym ziemskim, nawet nie w świętych tradycjach i instytucjach. Gdy kobieta mówi, że czczą Boga przecież na tej górze, a Żydzi mówią, że tylko w Jerozolimie wolno, Jezus jej odpowiada, że z Nim nadeszła już godzina historii, epoka historii, gdzie będzie się oddawać cześć Bogu, a przez to zaspokajać pragnienie spełnianego, nieprzemijającego życia w duchu i w prawdzie, bo Bóg jest duchem. Czyli niezależnie od zmienności świata ma się więź z kimś, kto trwa zawsze. I stamtąd otrzymuje się moc, moc na życie, która to moc dopiero zaspokaja każde pragnienie. To religijność Mesjasza, czczenie Boga w duchu i w prawdzie, niezależne nawet od świętych miejsc i instytucji, bo jeśli nie ma więzi z Bogiem w duchu i w prawdzie własnego życia, nie odnajdziemy zbawienia w żadnym miejscu pielgrzymkowym tego świata, nawet w Jerozolimie, jak za czasów Jezusa, nawet nie na świętej górze Samarytan, ani w żadnym innym świętym miejscu i w żadnej świętej instytucji i w żadnych świętych ludziach, bo zbawienie, spełnienie się własnego życia, zaspokojenie pragnienia życia na zawsze może być jedynie darem Boga w Jezusie i przez Jezusa Mesjasza Izraela. Na każdym miejscu tego świata i w każdym czasie jego historii, w każdym dniu życia każdego człowieka, czy to kobiet, czy mężczyzn, czy Żydów, czy pogan z pochodzenia, trzeba być w stosunku do wszystkiego, co ziemskie, tak wolnym zatem w swojej religijności, jak wolny jest Bóg, który jest duchem i nie jest częścią tego świata, ale przenika wszystko, jest jego stwórcą i zbawcą. Trzeba być tak wolnym w religijności, którą przynosi Jezus, czyli w mesjańskiej religii z greckiego chrześcijańskiej, aby mieć szansę na życie, być tak wolnym, jak jest wolny Bóg, który jest duchem i który w duchu i prawdzie zbawia ludzi, w duchu i prawdzie. I wtedy ludzie mają szansę na życie, kiedy nie przywiążą się do niczego i nikogo na tej ziemi. Nic ich nie będzie tu trzymać na zawsze. bo przywiążą się do Boga, który jest duchem. Gdy człowiek chce żyć naprawdę i na zawsze, powinien oddawać chwałę Bogu, nie ludziom, nie miejscom, nie rzeczom, nie ideom, nie instytucjom. Są one narzędziem zbawienia albo narzędziem nieszczęścia. Z Jezusem nadeszła rzeczywiście w historii ludzkości epoka szczególnej więzi człowieka ze Stwórcą. Według tego, co Jezus mówi Samarytance przy tej studni Jakuba, z Jezusem nadeszła rzeczywiście w historii epoka więzi szczególnej. Człowieka ze Stwórcą, który jest Ojcem, więzi, która staje się nie w ziemskiej, ale w duchowej przestrzeni, w duchu i w prawdzie. W finale tej Ewangelii Samarytanie dochodzą w tym mieście do wiary w Jezusa. Najpierw zaczęli już wierzyć, gdy kobieta poszła do miasta i opowiedziała im o Jezusie, o Jego słowach, o Jego mocy, o Jego wiedzy na temat jej życia i o Jego pasterskiej troszce o nią. A gdy przychodzą do Jezusa i zapraszają Go do swojego domu, a On nie odmawia, chociaż powinien jako Żyd pobożny według ówczesnych obyczajów pójść dalej do Galilei i nie być gościem Samarytan, nie zanieczyścić się religijnie w kontakcie z nimi, a jednak przyjmuje ich zaproszenie, tych nieczystych w oczach Żydów i przebywa u nich 2 dni i naucza ich i daje im w ich wierze zadatki wiary, która sprawi, że otrzymają nieprzemijające życie. A oni odpowiadają wyznaniem wiary, które jest naszym też wyznaniem wiary. Nazywają Jezusa Zbawicielem Świata. W tekście greckim Ewangelii ho soter tu kosmu. Taki tytuł nadawano greckiej cywilizacji ówczesnej greckim bogom, od Zeusa począwszy. Takim tytułem też posługiwali się rządzący ziemię obiecaną wówczas Rzymianie, uznając za boskich swoich władców, Cezarów. To ich, tych politycznych przywódców, pogan nazywali soter tu kosmu, Zbawiciel Świata, a Samarytanie, wyznając wiarę w Jezusa, uznają Zbawicielem Świata jedynym, Jezusa, Mesjasza Izraela. I tak Jezus, Mesjasz Izraela, Hamaszijach l'Israel, staje się Zbawicielem Świata, Hosoter tu kosmu. I to jest historia, której możemy się zbawiać. Historia, która zaczęła się wówczas i która trwa do dziś i będzie trwać aż do końca świata. To przestrzeń zbawienia. Wiara, że Jezus, Mesjasz Izraela, jest uniwersalnie na całej ziemi, dla każdej kobiety, dla każdego mężczyzny, dla Żyda, Greka i każdego innego z każdego narodu, Zbawicielem Świata i naszym Zbawicielem.